Chciałem wam dziś coś opowiedzieć. Ja wiem, że z tego fragmentu słowa, który dziś będę czytał, nie jeden z pastorów tego zboru, nie jeden z braci tego zboru, którzy tutaj usługują nauczaniem, już mówił, ale ośmielę się po raz kolejny wyciągnąć ten fragment. Zatytułowałem moje kazanie dzisiejsze, nie wiem, może w mało dostojny sposób, ale rzeczowy. Ciele w kościele. Najkrótszą definicją bałwochwalstwa jest oddawanie czci stworzeniu zamiast stwórcy. Bałwochwalstwo zaczyna się wtedy, nie wtedy, kiedy postawimy sobie obraz, do którego się będziemy modlić. Nie wtedy, kiedy postawimy sobie figurę, którą zrobił rzemieślnik i którą trzeba pilnować, żeby się nie wywróciła. Nie wtedy, kiedy zwrócimy nasze oczy na nowego Mercedesa albo jeszcze coś tam mogę wymyślać teraz, wiecie, różne rzeczy i próbować coś powiedzieć. Powiem tak, bałwochwalstwo zaczyna się wtedy, kiedy cokolwiek duchowego, fizycznego lub innego staje chociaż trochę wyżej niż opinia Pana Boga na temat rzeczywistości, niż On sam. Amen. Jeśli On jest na pierwszym miejscu, jestem wolny od bałwochwalstwa. Bo jeśli On jest na pierwszym miejscu, mam Jego Słowo, o którym mówiliśmy przez cały tydzień. A jeśli mam Jego Słowo, to to Słowo wszystko ustawia we właściwej pozycji. Dlaczego? Ludzie lubią czcić to, co widzą. Kiedyś przy innej okazji powiedziałem wam tutaj, że nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego ludzie lubią czcić to, co widzą, i odkryłem to, kiedy wyjechałem, jeszcze jak była wojna na Kaukazie, wyjechałem tam z pomocą, a moja żona została z dzieckiem, wtedy mieliśmy jednego maluśkiego chłopca, który gdzieś tu za kamerą chyba teraz pracuje dzisiaj. Wtedy miał roczek. I postawiłem w swoim pokoju we Wladykawkazie, stolicy północnej Osetii, jego zdjęcie. I wtedy zrozumiałem, ludzie lubią mieć jakąś podobiznę wtedy, kiedy są daleko od tego, co kochają. Stawiają sobie wtedy podobiznę, bo nie ma tego blisko. Kiedy mój maluch siedział ze mną na kolanach, to nie stawiałem sobie jego zdjęcia. Wiecie, nie trzymałem go na kolanach, a do zdjęcia. Jaki kochany jesteś na tym zdjęciu. Nie? Miałem żywego, to czym ci zdjęcie. Zatem on by szybko wiedział swoimi łapkami, co zrobić z tym zdjęciem. Dlaczego lubimy czcić, złocić, ozdabiać, gotowi znienawidzić żywego człowieka, aby bronić swoich świętości? Religia tak łatwo kocha to, co zrobione i to, co martwe, i tak łatwo odsuwa to, co żywe. Tak często nie mówimy źle o zmarłych, bo mówimy, nie mówi się źle o zmarłych. Nie wiem, czy wiecie, że to wynika z pogańskiego kultu niemówienia źle o zmarłych, ponieważ bano się, że duch zmarłego może zacząć atakować. To nie jest w ogóle chrześcijańskie powiedzenie. Co nie znaczy, że namawiam was do mówienia źle o zmarłych. Absolutnie nie. Tylko czasami ludzie się boją, wiecie, o, nie mówi się źle o zmarłych, nie? Coś wam powiem, nie mówi się na pewno źle o żywych, bo można ich zdobyć dla Pana i miłować Jego miłością. Bóg jest miłośnikiem ludzi. Tak bardzo ich umiłował, że dał swojego Syna. Bałwochwalstwo ma jakby tą charakterystyczną cechę, stawia przedmioty ponad to, co duchowe i żywe. Kochamy wtedy rzeczy, a używamy ludzi, zamiast kochać ludzi i używać rzeczy. Jaki jest powód, że pojawia się w naszym życiu? Jaką masz pewność, że nie pojawi się w twoim? Jaką masz pewność, że nie ma go teraz w twoim życiu? Czasami wskazujemy na inne denominacje czy kościoły, mówiąc, o tam czy tam mają bałwochwalstwo. Powiem wam, nie ma kościoła na świecie wolnego od bałwochwalstwa, jeżeli nie będziemy strzec naszego serca. Różnić się będzie tylko rodzajem bałwana. Raz ten bałwan będzie miał religijny wygląd, innym razem będzie miał motoryzacyjny wygląd. Jeszcze inaczej to może być nawet kaznodzieja. Słyszałem o ludziach, którzy mówili, tylko z tym kaznodzieją mogę rozmawiać. Tylko jego słucham, tylko z nim się pomodlę. Nie. Pytanie brzmi, czy masz dostęp do żywego Boga? Wtedy będziesz pojmował, że możemy razem ustalić modlitwę i możesz się modlić z każdym dzieckiem Bożym, które kocha Pana. Nigdzie Słowo Boże nas nie uczy, żeby bardzo wybiórczo uważać, kiedy się modlicie. Biblia nie ma wersetu, uważajcie, gdzie i jak się modlicie, a inaczej z kim się modlicie. Nie? W tym sensie, w którym ja oczywiście teraz mówię. Wiadomo, że modlitwa z osobą nieznającą Pana, to, ale myślę, że wszyscy zrozumieli, co naprawdę chcę tu powiedzieć. Jak przychodzi bałwochwalstwo w życie człowieka? Zobaczmy w drugą Księgę Mojżeszową, w 32 rozdział. Zachęcam was wszystkich, aby sobie to przeczytać, dlatego że rozdział jest długi i gdybym go zaczął czytać, to wiecie, bardzo długo byście tu musieli słuchać. Myślę, że każdy może sobie go w domu przeczytać. Przeczytam wam tylko o początku tragedii. Druga Mojżeszowa, 32:1. Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Aarona i zażądali: wstań i zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron odpowiedział: pozdejmujcie zatem złote kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew czego? Cielca, ciele w kościele. I zrobił odlew cielca. Wtedy, Słowo Boże tam nam mówi co? Zawołali. Wtedy zawołali. Co zawołali? Oto twoi bogowie Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Gdy Aaron to zobaczył, to w tym miejscu aż się prosi, żeby przeczytać, zapałał gniewem i coś zrobił, ale nie. Gdy Aaron to zobaczył, zbudował przed cielcem ołtarz i obwieścił: jutro będzie święto na cześć Pana. Nazajutrz wstali wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. Lud zasiadł do jedzenia i picia, a potem wstali, aby się bawić. Dodatek do definicji bałwochwalstwa. Coś, co jest wyżej niż nasz Bóg. I coś, co pozwala mi się pomimo tego beztrosko bawić tym życiem. A tragedia w drodze. Aż trudno uwierzyć, że naród tworzy sobie Boga, że tworzy sobie bogaciele i zaczynają to czcić. Ludzie, którzy do tej pory stali razem przejęci bojaźnią Bożą, tyle już wiedzieli o Bogu, tyle już Bóg dla nich zrobił, nagle rozbierają się, ozdabiają tańcem, śpiewem, czczą to, co sami odlali i pozłocili. Zaczynają czcić jakże podobne bóstwo do tych, które zostawili po tamtej stronie wody, kiedy przeszli przez morze do wędrówce do swojej prawdziwej ojczyzny, do której przyszło im długo iść, ale to inny temat. Dziś jesteście, drodzy katechumeni, wy właśnie, tymi, którzy dzisiaj są po drugiej stronie wody, amen? Ale większość z nas tutaj jest po drugiej stronie wody, ale to nie znaczy, że po drugiej stronie wody bałwochwalstwo nie jest już zagrożeniem, jak widzicie. Jaki był ich problem? W jaki sposób mógłbym tego uniknąć? Chciałbym pokazać kilka istotnych szczegółów, które pozwolą nam w jakiś sposób zobaczyć, może nie każdy z tych szczegółów jest trafny co do ciebie, ale który z nich może być trafny co do ciebie, zobaczyć, jak bałwochwalstwo stało się przekleństwem ludzi, którzy przecież tak blisko Boga byli z tego, co pojmujemy do tej pory. Jesteście gotowi? Pierwszy problem. Cytując tekst, który przed chwilą czytaliśmy. Zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście. Gdy stracili z oczu Mojżesza, nie mieli na kogo patrzeć. Gdy Piotr, idąc po wodzie, przestał patrzeć, spoglądać na Jezusa, ale zwrócił uwagę na burzę, zaczął co? Tonąć. Oni przestali spoglądać na tego, który ogłaszał dzieła Boże. Gdzieś im znikł z oczu. List do Hebrajczyków uczy nas, wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. Jest stwórcą, dokończycielem naszej wiary. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż i nie myśląc o jego hańbie, zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili i załamali na duchu. Aby nie było zniechęcenia i załamania na duchu. Patrzcie na Jezusa, mówi do nas autor listu do Hebrajczyków. Wpatrujcie się w Jezusa. To jest to, co powinniście robić. Katechumeni, bracia i siostry, ale do was mówię dziś szczególnie. Jeżeli nie wiecie, jak czytać codziennie Biblię, wyślijcie mi dziś SMS-a. Wyślijcie mi maila. Wyślę wam na telefon, czy jak wolicie, na papierową Biblię. Możecie używać plan, który w rocznicę waszego chrztu sprawi, że będziecie jeden raz przeczytacie całą Biblię. Jeżeli twój dzień nie zaczyna się od Słowa Bożego, to już pierwsze słowa Biblii nie są dla ciebie ważne, bo pierwsze słowa Biblii jak brzmią? Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg. I to musi zostać prawdą do końca naszego życia. Na początku Bóg. Najpierw Bóg. Wpatrujmy się w Jezusa, ale stracili z oczu Mojżesza. To był dla nich taki wzór, tego, który podawał naukę, tego, który brał od Boga i przekazywał im. Pewien praobraz tu występuje. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpia od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Pomyślcie we właściwy sposób. Człowiek zawiedzie, wcześniej czy później, może mu brakować siły, ale zwyczajnie nie będzie mógł być obok nas. Czasami jako pastor doznawałem tego, że ludzie do mnie przychodzili i mówili: ty pastorze, a ja się bałem, mówię: Panie, a jak mi braknie siły. I często zwracałem uwagę ludzi, mówię: Jezus, tylko Jezus, ja jestem twoim bratem, oczywiście chcę ci służyć, po to tu jestem, to jest moje powołanie, ale pamiętaj, On jest wszechmogący, On ma wszelką odpowiedź, nie my, my ciebie obsługujemy, ale On darzy ciebie życiem, pomyślnością i zbawieniem. Człowiekowi może zabraknąć siły, ale nie Bogu. Gdy przyjdzie trudny czas, mamy tu wielką prawdę i ostrzeżenie Słowa Bożego. To nie członkostwo, budynki, nasze kościelne sprawy. To nie to, co nas trzyma. W poniedziałek idziesz do swojej fabryki, do biura, do szkoły, na uniwersytet. W poniedziałek, wtorek. Być może nie masz czasu nawet w środę tu wpaść. Potem przychodzi czwartek, potem pijany piątek, jesteś tak daleko, wygląda się, że Bóg jest dalej niż był jeszcze w niedzielę. Zaczynasz myśleć, czy ja go nie straciłem z oczu i możesz źle skręcić. Dlatego pamiętajcie, to co nas łączy, to nie jest ta niedziela i to nabożeństwo. To nabożeństwo jest takim naszym zgromadzeniem. Tu nas posila, ładujemy się tutaj, zachęcamy się wzajemnie, czcimy Boga, ale twoja siła płynie z mocy Ducha Świętego, Słowa Bożego, którym się karmisz codziennie. Pierwszą oznaką tego, że upadasz, nie jest dzień, kiedy znów zaczniesz palić papierosy. Nie jest dzień, kiedy znów zaczniesz pić wódkę. Nie jest dzień, kiedy znów coś ukradniesz i mogę wymyślać jeszcze inne grzechy. Pierwszym dniem, kiedy rozpoczyna się twój upadek, jest dzień, w którym rano nie rozpocząłeś go od Słowa Bożego. W którym nie miałeś, jeśli już nie rano, to w dzień, czasu wejść w Boże Słowo. Nie członkostwo w tym kościele jest zbawienne. Ja cię nie zbawię. Ja nie jestem pośrednikiem między tobą i Bogiem. Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Wymieńcie Jego imię głośno. Amen. Amen znaczy, niech tak się stanie. Tak jest. Potwierdzona prawda. I koniec. 2 Koryntian mówi nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Czujecie, słyszycie, co przeczytałem? Można się duchowo przyzwyczaić, no czyta chłop pobożne teksty, nie? A posłuchajcie, co ja mówię, że się wpatrujemy w to, czego nie widać. Brzmi jak oksymoron, a jest prawdą wiary. My wpatrujemy się w to, czego nie widać, dlatego czasami świat patrzy na przemienione twoje życie, patrzy na twoją miłość do Jezusa i mówi, chłopie, co ty tam widzisz? A my się dziwimy, że on nie widzi. No nie widzi, bo ty się wpatrujesz w to, czego nie widać. Ty to widzisz oczyma wiary, a on w ogóle biedak nie widzi. Dlatego jesteś potrzebny jako świadectwo. To ty masz być silny, to ty masz być przekonany. To bowiem, co widzialne, trwa do czasu. Natomiast to, co niewidzialne, jest wieczne. My się w to wpatrujemy z wiarą. Wiara, najprościej mówiąc, najlepiej Pana Boga cytować, Hebrajczyków 11:1, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, z pewnością tego, co będzie. Przeświadczony o tym, że ja teraz tego nie widzę, jednak w to się wpatruję. Jezus, 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 chwała Jezusowi, nigdy nie zostawi mnie sam. Co wy na to, Kościele? Chwała Jezusowi. Nasza wiara absolutnie nie może opierać się na tym, co widzimy. To, co widzialne, stało się problemem właśnie dla Izraelitów. Zapomnieli, co przeżyli. Mało tego, wpatrując się w to, co widzialne, zapomnieli o tym, co widzieli. Gdy nasza wiara opiera się na jakimś pastorze, liderze, obrazie, jakiejś świętej, a jednak rzeczy, jest to wiara nieprawdziwa, zawodna, która na pewno zawiedzie cię w najgorszym momencie, kiedy będziesz potrzebował. Oparci na pastorach, przywódcach kościelnych, duchowieństwie, służbach, dobrej muzyce, pobożnemu, wzniosłemu uczuciu, oparci na tych rzeczach zgubimy się, stracimy z oczu tego, który naprawdę sprawia, że tu czujesz się odnaleziony. Widziałem ludzi, z którymi czasami się modliliśmy. I to było ciekawe, że stoimy w kółku, na przykład na grupie modlitewnej, modlimy się i nagle coś Pan zaczyna czynić wśród nas. 5 ludzi normalnie płacze, nie może uwierzyć w to, co się dzieje, a jeden stoi jak ciele i się patrzy. Dla niego nic się nie dzieje. Kompletnie nie ma duchowego poczucia rzeczywistości. Nie znajduje się w naszej rzeczywistości. Gdzieś z czasem się pogubił. Najczęściej to pogubienie rozpoczyna się z tego, że najpierw przestał czytać Słowo Boże codziennie, potem stwierdzi, że właściwie to już tylko niedziela, wystarczy tam środa. Chociaż to są 2 różne nabożeństwa. Każdy z was, kto chodzi, wie, że w niedzielę to jest bardziej takie o przesłanie słowa, czas uwielbienia, wspólnoty radosnej. Środa jest bardziej nauczanie. I ktoś powie, no ale to nie trzeba, że trzeba każdy. Ja o tym teraz nie mówię. Ja mówię, że gdzieś się człowiek gubi. Jest coraz dalej za grupą, która podąża za Panem i jeszcze nadgania w niedzielę. Potem coraz trudniej mu nadgonić, poczeka, ale jeszcze dogoni. Któregoś dnia dogonić nie może, a któregoś dnia znajduje się w miejscu, w którym oni coś przeżywają. On stoi i nic nie rozumie. Zapomniał, co widział. Nie widzi, co niewidzialne. Opierajcie się, przyjaciele. Walczcie w czasach, w których żyjemy, o waszą bliskość z Jezusem. Nie o waszą bliskość z czyimś powołaniem. O waszą bliskość z czyimś talentem. O waszą bliskość z czymkolwiek, co można wam zabrać, ale z Jezusem nasza wiara musi się opierać na niewidzialnym Bogu, który zawsze i wszędzie jest blisko, jest wierny temu, co powiedział, na tym, co On powiedział, a nie na tym, co mi się wydaje. Wtedy następuje ta rewolucja duchowa. Czasami pozwalamy, żeby rzeczy, które nam się wydają, rzeczy, które czujemy, Rzeczy, które się dzieją, przemawiają do nas głośniej niż Duch Święty, zakrzykują go wręcz w naszym życiu do tego miejsca, że zaczynamy im wierzyć. A głos Ducha Świętego cichnie, bo jesteśmy jak samochód, który ktoś zmusza do jazdy, ale bez benzyny. Ktoś, kto mówi, chce, żeby jeździło, ale żebym nie musiał tankować czy ładować. Pamiętajcie, niezatankowany, niezaładowany samochód pojedzie tylko w jednym wypadku, z górki. Człowiek, który bierze udział w nabożeństwach jak przedstawieniach, będzie wznosił ręce i wzruszał się tylko, jak jego życie jest z górki. Kiedy przyjdzie pod górkę, zacznie wam mówić, że nie wie, czy Bóg istnieje. Że nie wie, czy właściwie to wszystko ma sens. Ponieważ jego paliwem do tej pory były emocje i to, że było z górki. Że stało się parę małych cudów, które go pchnęły troszeczkę nawet jeszcze pod górkę. Ale nie jest zatankowany Słowem Bożym, nie jest zaopatrzony duchową żywnością, która mu mówi, Pan jest Bogiem bez względu na to, co oglądają moje oczy, bez względu na to, co mówią moje emocje, co ogłasza się na świecie. Kiedyś zapisałem się w jednym serwisie informacyjnym na informacje. Miałem taki czas, że chciałem wiedzieć, co się dzieje, a że nienawidzę oglądać telewizji, jeśli chodzi o dzienniki różnego rodzaju, wiadomości i tak dalej. Nie robię tego od lat. Wystarczy mi przelecieć palcem i wiem, odkrywam, że właściwie to sam mógłbym przelecieć sprzed 5 lat wiadomości, nic się nie zmieniło. Ten tego nienawidzi, ten jest złodziejem, tylko teraz stoją na odwrót i tak dalej. Ale w końcu z tego dziennika przyszedł mail. Twoje informacje na dzisiejszy poranek do kawy, był zatytułowany. A tam pisze, i nie będę cytował nazwisk polityków, ten i ten powiedział, że tamci to tacy i owacy. Tu i tam wpadł autobus do dziury i zginęli. Tu i tam nienawidzą się, tu i tam siebie oskarżają. Ruszył proces. Zaatakowano, zamordowano, zabito. Mówisz, świetne do kawy na rano, nie? Smacznego, dokładnie. I to jest to, czym się ludzie żywią. Tym się ludzie dzisiaj odżywiają. Drugi problem, przez który pojawia się bałwochwalstwo, Mojżesz opóźniał zejście z góry. Poczucie czasu Izraelitów i Boga bardzo się różniło. Ale to nie tylko wtedy. W przypadku Łazarza, pamiętacie, kiedy Łazarz umarł? Dokładnie to samo było. Ludziom się wydało, że Pan Bóg się po prostu spóźnił. I powiedzieli do Jezusa, Panie, no gdybyś tu był, to by się wszystko inaczej poukładało. Ale On im powiedział, ludzie, to ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kiedy jestem, to problemu ze śmiercią nie ma. W przypadku Łazarza widzimy, jak bardzo poczucie czasu u ludzi i Boga się różni. Drugi problem z naszą cierpliwością jest to, że chcemy być szybko obsłużeni. Czasami mylimy sobie króla i kelnera. Bóg jest królem. Co wy na to, Kościele? Chwała Jezusowi. Jest przepiękny werset. Jeden z tych, które można sobie powiesić na ścianie i codziennie się w niego patrzeć i codziennie będzie na nowo do was mówił. Codziennie będzie się wydawał, że jeszcze raz na nowo, jak gdyby wiedział, że dziś ma się rozlec w naszych myślach. Czekaj na Pana, bądź mężny, umocnij swe serce, czekaj na Pana. Psalm 27, werset 14. Czekaj na Pana, bądź mężny. Umocnij serce, czekaj na Pana. I może jak czytamy, bądź mężny, to może się kojarzyć, wiecie, z jakimś takim rodzajem co najmniej kulturysty, nie? Ale tu jest takie hebrajskie słowo, chcecie wiedzieć jakie, hasak, oznaczające bycie mocnym, utrzymującym przewagę i zdecydowanym. Bycie mocnym, utrzymującym przewagę nad tym, co krzyczy świat, nad tym, co nas otacza, nad tym, co się może jutro stać. Dlatego ci, którzy to pojęli, byli nie do złamania, zarówno gdy otaczało ich bogactwo, jak i kiedy byli w więziennej celi bez okna. Paweł pisał, parafrazując to powiem, nauczyłem się być bogatym i wszystko mieć i nauczyłem się być biedakiem, który akurat w tym czasie nic nie ma, bo nie według tego oceniam obecność Boga w moim życiu. Najpiękniej czas czekania na Bożą decyzję i słowo od Pana opisane jest w Psalmie 37:4. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Ale Panie, jak ja się mam rozkoszować, jak termin jest za miesiąc? Muszę lecieć, Panie, poczekaj. Mógłbyś się mną trochę porozkoszować? Dzisiaj do Ciebie mówi Duch Święty. Przestań walić do przodu. Przestań nie spać. Przestań się bać. Przestań kłamać. Przestań siebie samego oszukiwać. Przestań próbować sam znaleźć czegoś wyjście. Biblia dziś i Słowo Boże do Ciebie krzyczy. Rozkoszuj się Panem. I to nie jest coś, co wiecie, stoję ja tutaj jako mój przywilej życiowy, wasz pastor i mówię, ludzie, ja co prawda tego nie robię, ale wy przestańcie. Nie, my wszyscy mamy tą wadę. Ileż razy w życiu ja sam to robiłem. Nie miałem cierpliwości czekać na Pana. Kombinowałem, próbowałem, posuwałem się do rzeczy, które potem musiałem mu wyznawać, aż do pewnej dojrzałości. Oczywiście nigdy aż tak nie dojrzeję, żebym nie musiał mówić przepraszam, wybacz, żeby ktoś z was powiedział, że ten chłop to jest bez błędu, wręcz przeciwnie. Ale ciągle dojrzewam bardziej też do tego, że pragnę, aby w nas, aby we mnie, aby w nas wszystkich, aby świat zobaczył Jezusa. Amen. To jest moje pragnienie. Ale przepięknie opisany czas na Pana, czekania na Pana. Rozkoszuj się Panem. Stąd jest to serce tutaj. Bóg widzi twoją trwogę. Widzisz, że ta trwoga może sprawić, że pobiegniesz tam, gdzie On w ogóle by nie poszedł. Czekając na Pana, nie wolno dostosowywać Boga do siebie. Ten psalm jest nie tylko pocieszeniem takim, ale też jakby domyślnym rozkazem, przypadkiem nie dostosuj Pana Boga do siebie, tylko się Nim nadal rozkoszuj. Rozkoszuj się Panem, On w odpowiednim czasie da Ci odpowiedź. Nie rozkoszuj się przypadkiem tym, co Ci może dać albo już dał. Rozkoszuj się Panem. Czas był problemem dla Izraelitów z powodu Bożego milczenia i sami sobie przygotowali odpowiedź. Oto częsty powód naszego angażowania się w głupie i zgubne sprawy. Nie widząc Bożego działania, sami zaczynamy przygotowywać Boże działanie. Coś wam opowiem. Miałem przyjaciela. Nie będę mówił nazwisk i miast, bo mi nie chodzi o kontrowersje, chodzi mi o prawdę. Coś wam powiem, co wami wstrząśnie teraz. Miałem przyjaciela, który zgłosił się do pewnej akcji ewangelizacyjnej. Protestancki pastor przyjechał z zagranicy, żebyście nie myśleli, że to gdzieś w innym kościele było. Oczywiście to nie było tu w Filadelfii. Nic więcej nie powiem, gdzie i kto. Przyjechał z zagranicy i zbierał team ludzi, którzy mieli mu pomóc. W czasie odprawy pewnej liczbie ludzi nakazał słuchać, co ludzie mówią i przysłuchiwać się, co mówią chorzy, aby móc udawać proroctwa. Mój przyjaciel dostał się do grupy, która na każde jego machnięcie ręką miała się wywracać na plecy. Było ich kilku w tłumie. Kiedy oni to zaczęli robić, inni to zaczęli robić, ludzie się wywracali. Działali jak stado. Po tygodniu pracy z tym ewangelistą przyjechał do mnie, bo mieszkał daleko. Usiadł u mnie w domu i rozłożył się i rozpłakał. I mówi, ja już w nic nie wierzę. A więc tak wygląda to wszystko. I musiałem go ratować i powiedzieć mu nie. Pan może człowieka powalić do modlitwy. Pan może człowieka podnosić, uzdrawiać, działać. To, że trafiłeś na jednego Judasza, nie znaczy, że wszyscy są Judaszami. Bóg jest nadal na swoim tronie. Bóg jest nadal uczciwy, prawdomówny i nie kłamie. Ten człowiek to robił po to, żeby zebrać dużą ofiarę. Ale co z twoim sercem? Bóg tego nie kazał robić. Tego nie zrobił ci Bóg, to ci zrobił człowiek. To był dzień jego dojrzałości i łez, kiedy zrozumiał, że to nie to, że ktoś mówi o sobie, jestem wierzący, ale Słowo Boże. A tutaj bardzo prosto może być interpretowane. Miłujcie tylko prawdę. Gdyby od początku pamiętał, że Jezus jest prawdą, nawet by się w to nie uwikłał. Oto częsty powód właśnie naszego angażowania się w głupie sprawy. Czas jest naszym problemem, a my chcemy widzieć, że Bóg działa. Wielki filozof chrześcijański, Chesterton, Pisał, że kiedy głupiec patrzy na Boże działanie, to może je źle interpretować. Bo kiedy następuje powiew wiatru, to ruszają się drzewa. Kiedy następuje powiew Ducha Świętego, to z ludźmi dzieją się dziwne rzeczy. Ale kiedy nasz umysł jest przewrotny, to zaczynamy myśleć, że wystarczy poruszać drzewami, żeby wiał wiatr. I zaczynamy robić rzeczy, które wydaje nam się, że ruszą wiatr. Ale Duch Święty jest wiatrem. On sam wie, dokąd chce, jak chce i gdzie chce. Oto częsty powód tego działania. Znacie ludzi marudzących na to? Nie wiem, czy to słyszeliście kiedyś takie gadanie, ale ciągle jeszcze tacy istnieją. Dzisiaj nie ma cudów w Kościele. Wiesz, kiedy czujesz, że dzisiaj nie ma cudów w Kościele, masz dwie drogi do wyboru. Pierwsza to pierwszy krok do pokornej modlitwy, bo skoro Bóg ci to objawia, to oznacza, że w tym miejscu być może chce cię użyć, bo ci pokazuje pewien brak. Drugi wybór drogi to korupcja, która zacznie oskarżać twoje otoczenie, twojego duszpasterza, twojego brata, siostrę, przyjaciela, męża, żonę, brata, siostrę, kogo tam chcesz, że to wasza wina, że dziś nie ma cudu, albo przynajmniej oni często tak mówią. Wiesz, bracie, szukam takiego kościoła, co to tam, żeby tam cuda były, wiesz? No i chodzi taki. I lata mijają i nikomu nie usłużył. To jest pierwszy krok, żeby wybrać, czy wybieram czas modlitwy, co ze mną jest nie tak, Panie. Czemu dałeś mi pragnienie dziania się Twoich rzeczy? Chcę temu Kościołowi usługiwać. Czy chcę marudzić i iść w drugą stronę? I kiedy pójdzie w drugą stronę, zaczyna poszukiwać nowych nauk, które by się zgadzały z jego marudzeniem. I staje się toksyczny zamiast błogosławiony. Nie czekamy na Pana sami, ale postanawiamy stworzyć sobie świat Bożej woli. To czekanie na stworzenie sobie własnego świata Bożej woli nazywamy często obłudnie. No nie wiem, wiesz, będę się modlił. Ale nie modlimy się w tym czasie. Przekonujemy się w tym czasie. Pomyliśmy sobie modlitwę z tym, do czego się sami zaczynamy przekonywać. I tworzymy sobie świat Bożej woli, żeby po tygodniu móc ludziom powiedzieć, wiesz co, no, czuję, że to wola Boża, wiesz, cały czas o tym myślałem. To jeszcze nie znaczy, że to wola Boża, żeś cały czas o tym myślał. I tam właśnie bałwany stają w miejsce Pana. Tam łudzimy się, że biegniemy za Panem, gdy okazuje się, że już za Nim nie biegniemy. Starczy, idę dalej, bo już zegarek. Widzicie, sam jeden punkt można by wiele jeszcze powiedzieć. Trzecia przyczyna pojawienia się bałwochwalstwa w naszym życiu to brak ufności. I znów wracam do tekstu z początku. Nie wiemy bowiem, co się stało. No fachowcy się znaleźli, muszą wiedzieć, co się stało, nie? Ich wierność opierała się na tym, że Mojżesz był obok, a oni wiedzieli, a teraz nie wiedzą. Byli wierni jedynie, gdy ktoś był z nimi. Gdy Mojżesza brakło, ich wiara nie istniała. Ich wiara opierała się na czyjejś wierze. I ich pielgrzymowanie opierało się na czyimś pielgrzymowaniu. Byli wierni jedynie wtedy, kiedy On był. Ich wiara była tym, co czuli i widzieli. To On miał wierzyć i wpatrywać się w co niewidzialne. Na czym opierasz dzisiejszą wierność Bogu? Spotkałem ludzi, których ktoś zranił czasami w kościele. Pozostawiali kościół, wracali do alkoholu, do starego życia, tylko dlatego, że zranił ich człowiek, postanowili dalej ranić Jezusa. Gdyby im ktoś zrobił coś za to, że ktoś inny to zrobił, uważaliby to za niesprawiedliwość. Natomiast swoją gorycz uważali za prawą. Myślę, że te osoby, jeśli takie tu też dzisiaj są, powinny to wyznać, ponieważ jest to grzech, który ogranicza twoje duchowe kompetencje i możliwości. To nie mogą być rzeczy, które widać lub czuć, ale liczą się fakty słowa, wpatrywanie się w to, czego nie widać. Ufność w miłość i przyjaźń Jezusa nie może się opierać na tym, co widzialne, co odczuwalne i co mi pasuje. Wierność nie jest powiązana z oczami lub uczuciami. W życiu zbyt wielu z nas wierność jest powiązana z tym, co widzę i z tym, co czuję. Wierność jest powiązana z tym, co powiedział prawdomówny Bóg. Chwała Jezusowi. Amen. Miłość oparta na takich fundamentach skończy się dramatem. Na fundamentach widzenia, czucia. Co to za miłość? Co to za miłość, kiedy ludzie sobie mówią, będę z tobą do końca życia, wyznają sobie. Ale wiecie, rozumią bardziej, że jeśli zawsze będzie tak fajnie jak teraz. A kiedy się rozpoczynają problemy, mówią, to tam wszystko nieważne. I dopiero gdy odkrywają Pana, często mówią mi, chłopie, gdybym ja to wtedy wiedział. Ile rzeczy, ile byśmy sami nie popełnili błędów, prawda? Bóg jest dobrym Bogiem. Czwarta przyczyna pojawienia się bałwochwalstwa to, teraz wam nie zacytuję, bo kontekst sam nam tą czwartą przyczynę pokazuje, to jest niewłaściwy lider. Pamiętacie, co powiedział im Aaron? Zdejmijcie złote kolczyki, które mają na uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki. Przynieście je do mnie. Krótko mówiąc, zróbmy zbiórkę. Ograbimy dom z tego, co podarował wam Pan i zrobimy sobie Pana. Po prostu może to zmieni kształt, ale nadal to, co było waszą cennością, będzie waszym Bogiem, tylko w innym kształcie. Brak dobrego przywództwa powoduje, że ludzie idą złymi drogami. Brak mądrego przywództwa powoduje, że czynią głupie rzeczy. Brak biblijnego przywództwa powoduje, że Kościół staje się niebiblijny. Wielki przebudzeniowy kaznodzieja, którego miałem przywilej blisko poznać, nawet z nim podróżować, B.H. Clendenen, powiedział kiedyś takie słowa co do zgromadzenia żywego lub nieżywego. Mówi, daj jednego żywego męża Bożego, a podźwignie nawet najbardziej martwy Kościół. Ale połóż do żywego Kościoła, martwego i skorodowanego, skorumpowanego kaznodzieje, a zaprowadzi ten Kościół na śmierć i za parę lat tego Kościoła już nie będzie. Przywódcy są ważni. Ten zbór potrzebuje, żeby pastorzy tego zboru się zmienili. Zmianę pastorów, ale nie osobową, a duchową. Potrzebujemy waszej modlitwy, ponieważ to leży na nas. Nie potrafię powiedzieć, ile nieprzespanych nocy każdy pastor mógłby wyliczyć, bo serce mu bije. I oczywiście można to zabić, można to uciszyć, powiedzieć nie przejmować się, ale ja chcę, byśmy byli zborem, który się przejmuje tym, nie tylko tym, jakich mamy katechumenów do chrztu, ale również tym, jakich mamy duchownych. Amen. Czy duchownych, czy usługujących, powiem lepiej, bo duchowni to może gubić kogoś to słowo. To jest ważne, kto dla nas gra, kto dla nas śpiewa. Dla mnie jest nawet ważne, żeby ludzie, którzy na parkingu wam pomagają, byli ludźmi Ducha Świętego. Oci w tych ładnych kamizeleczkach, jak tu stoi. Dziękuję za służbę. Ja chcę, żeby to byli ludzie, którzy kochają Boga. To im powiedziałem, kiedy mieliśmy odprawę. Nie mogę się doczekać następnej. Że to, co robimy w naszym Kościele, niech będzie wyrazem miłowania Boga. To nie jest robota do zrobienia. On brzmi, Aaron, wracam do niego teraz, jakby wiedział, co robi, ale nie wie. Wie, że coś trzeba zrobić, bo ludzie będą źli. Zamiast rozkoszować się Panem i powiedzieć ludowi, zostawcie, rozkoszujmy się, my się Panem, chodźcie, zrobimy tydzień wspominania tego, co uczynił nam Bóg. To robi tą straszną zbiórkę. Zamiast rozkoszować się Panem, formowali Boga, a przecież to my mamy formować siebie na Jego podobieństwo, a nie Jego na nasze podobieństwo. Już o cielaku nie powiem nawet. Potem Aaron wmawiał będzie Mojżeszowi, że jakoś tak się to samo w ogniu zrobiło, wiecie? Normalnie sam nie wiem, wlaliśmy to złoto do kadzi, porobiliśmy i cyk, ciele się zrobiło, nie? Myślał może, że mu Mojżesz uwierzy. Słuchajcie, on naprawdę coś w tym stylu mówił. Zobaczcie na drugą Mojżeszową 32:24. Poleciłem im zatem, kto ma złoto, niech zdejmie je z siebie. I oni mi je dali, przetopiłem je i tak powstał ten cielec. Normalnie samo, nie? Cud chyba, Pan jest wśród nas. Jak poczytacie, co dalej Mojżesz zrobił, to widać, że nie uwierzył. Musimy być ostrożni, komu pozwalamy nauczać siebie, nasze rodziny. Dziś nawet pisałem z jednym bratem o tym. Uważajcie, żeby nie stać się ludźmi, teologami YouTube'a i Facebooka. Czy czasami głowa mnie boli od tego, jakie bzdury ludzie mi posyłają na YouTubie? Od dziur, gdzie wywiercono się i usłyszano jęki z piekła? Do bochenka chleba, z którego krew płynie po stole? Ja się nie zajmuję horrorami. Jak będę chciał, poczytam sobie Jules Verne'a, Podróż do głębi ziemi. Czy Juliusza Verne'a, jak wolicie. Ale naprawdę nie bądźcie tego typu ludźmi. Wiecie, potem ci ludzie mają 100 różnych poglądów i sami już nie wiedzą, w co wierzą. Ja mam naprawdę mocno ograniczone to, co dopuszczam do swoich uszu. Nie dlatego, że tamto inne to wszystko złe, a ja to wiem, co dobre. Nie, ale staram się słuchać tego, co buduje mnie na podobieństwo mojego Pana i odrzucać to, co czuję, że się kręci wokół jakichś spisków, jakichś teorii. Ten się kłóci z tamtym, czy ziemia płaska, czy okrągła. Ja myślę, że trójkątna na przykład. A pastor mi kiedyś powiedział, że jest wklęsła. Naprawdę mi tak pastor powiedział. Bo mówi, że jak patrzy na swoje buty, to są tak starte. I ci ludzie się tym zajmują. Na czym opiera się nauczanie w naszym kościele i domu? Co dajemy swoim dzieciom, co słyszą w czasie naszej rozmowy? Jak często ludzie kupują książki, nauczanie, ludzi, którzy prowadzą ich na maniowce New Age, horoskopów, magii lub nowych metod leczenia. Słuchajcie, tabliczkę na murze każdy może przybić. Pytajcie się Słowa Bożego, co ta osoba robi, co naprawdę za tym stoi, bo jakoś tak jest, że dajemy się zwieść bzdurom, które rozbijają potem nasze rodziny. Jakoś tak też jest, że często te cudowne, jakby tajemnicze, duchowe metody bez modlitwy, bez pokory i zmiany siebie sprawiają, że i tak się da dostać więcej. Ważne, żebyś przyszedł do tego właściwego człowieka. Ja wierzę, że ważne jest, byśmy czcili tego prawdziwego Jezusa. Co ty na to, Kościele? Tak rozbija się wiarę ludzką. I wtedy na ustach pozostaje słowo Bóg, ale to już nie jest nasz Bóg. Imię naszego Boga. Jeżeli nie chcemy nigdzie zbłądzić, brzmi Jezus. To jest mój Pan i Jemu oddaję chwałę. To jest mój Król i Zbawiciel. I cały świat chętnie rozmawia o Bogu, mocy, energiach. Jak powiecie na świecie słowo Bóg, ono właściwie nikogo nie gorszy. No, jest jakiś Bóg. Ale wiecie, to, że jest jakiś Bóg, to jest bardziej cytat diabła niż człowieka. Ponieważ kiedy chcemy znać prawdę o Bogu, to kto widział mnie, mówi Jezus, Ojca widział. Jest jeden prawdziwy Bóg i Pan nam go objawił przez osobę Jezusa Chrystusa. Gdy dochodzimy do naśladowania osoby Jezusa, wtedy już nie każdemu pasuje. Powiedzcie publicznie słowo Bóg, wielu ludzi będzie wam klaskać. Powiedzcie publicznie słowo Jezus, już zaczną podejrzewać, czy ty jesteś normalny w ogóle. Powiedzcie Duch Święty, uznają cię za wariata. Kościół był uważany za śmieszny, gdy sprzeciwiał się różnego rodzaju szarlatanom. Żeby nie rzucać nazwiskami, ja nie chcę konfliktów, chcę, byśmy prawdę dziś usłyszeli. Niektórzy z was pamiętają na przykład takiego faceta, się nazywał Kaszpirowski, pamiętacie to? To było szaleństwo, ten facet wieczorami w telewizji zaczarowywał, to był zwykły czarnoksiężnik, mag. Ale nazwano go bioenergoterapeuta. I ludzie, którzy poddali się pod tą siłę, lądowali w szpitalach psychiatrycznych. Oddawali się pogaństwu i bałwochwalstwu, duchowemu wszeteczeństwu. Ale on miał na ustach słowa Bóg. I kiedy my jako Kościół, pamiętam, jako wierzący, wtedy mieszkałem jeszcze w Rosji. Do dziś pamiętam, jak usługiwałem i pojechaliśmy z żoną do Kaługi. I w Rosji, w Kaługze, głosiliśmy słowo. I on wtedy był tam, przyjechał w odwiedziny. Stała się bardzo dziwna rzecz. Tamtejszy zbór zapisał się na tą wizytę Kaszpirowskiego. Wiecie, najpierw nie rozumiałem, o co chodzi. Były zapisy, po prostu był taki wielki teatr i można się było zapisać. I oni się zapisali na to. I całe to zgromadzenie, tamten zbór, gdzie myśmy byli, poszli na to spotkanie. I kiedy myśmy przyjechali, ja się pytam, i co było? Oni mówią, ciekawa rzecz się stała, pastorze. On wyszedł i nie mógł rozpocząć tego show, a w pewnym momencie powiedział, że się źle czuje i dziś odwołuje i poszedł sobie. A oni się modlili, otoczyli normalnie to miejsce. I ten diabeł nie mógł zadziałać tam. Nie mógł związać kolejnych niewinnych umysłów, żeby ich potem jak ciele na rzeź przez alkoholizm, bałwochwalstwo, okultyzm, różnego rodzaju wynalazki medyczne i tak dalej prowadzić na rzeź. Każdy, kto poddaje się takim rzeczom, musi z nich pokutować. Jeśli coś z tym miałeś, zanim gdziekolwiek chcesz iść dalej, powiedz Bogu, że do tego świństwa nie wrócisz. Jak widzimy, powodem upadku w bałwochwalstwo może być lider. Wracam do tematu, bo już poleciałem nie wiadomo gdzie. Ale jestem po prostu oburzony, jak łatwo stracić drogę. Czy słuchasz właściwego nauczania? A ktoś powie, no ale skąd ja mam wiedzieć? Punkt wcześniej, co mówiłem, punkt jeszcze wcześniej, co mówiłem. Wracaj do słowa. Bądź tym, który mi powie, pastorze, tak się karmię Słowem Bożym, że moje serce czuwa i karmię się i wzrastam w Jezusa Chrystusa. Człowiek głoszący prawdę nie powinien się gniewać, że ludzie mają otwarte Biblię, na przykład w czasie wykładu. Ktoś powie, o czym ty mówisz? Spotkałem człowieka, który się dziwił, kiedy zaczął mówić, że ktoś z przodu otwarł Biblię i sprawdzał. Ja uważam, ja bym się cieszył, jakbyście to robili. Żeby sprawdzić, czy to, co czytam, jest właściwe. Piąta przyczyna to kłamstwo, które dobrze brzmi. Wiem, że już muszę przyspieszać powoli. Jutro będzie święto Pana. Więcej punktów nie będę podawał. To jest ostatni, który omówię. Jutro będzie święto Pana. Mówiąc o święcie Pana, i teraz wam coś strasznego tu pokażę. Wielu z was może nie ma dostępu do hebrajskiego tekstu Pisma Świętego, ale kilku z nas ma, ja też. Mówiąc o święcie Pana, używa najświętszego Bożego słowa. Jahwe. Ale odlewa figurę. Wiecie, JHWH, ten święty tetragram, kiedy Masoreci przepisywali Słowo Boże, kiedy dochodzili do tego miejsca, ściągali swoje ubranie, kąpali się, ubierali uroczystą szatę, żeby napisać Słowo. A tu nagle ludziom lekko przychodzi po prostu rzucać tym najświętszym Bożym Słowem, tym najświętszym Bożym imieniem. Jakiego Pana? Co ty mówisz, Aaron? Co widział i myślał, kiedy to mówił? Aaron całkowicie stracił rozum, czy co? Używa tego samego słowa, to jest ten werset piąty, tam jak sobie zobaczycie potem w tekst, święto Pana, czyli święto Jahwe, i tam jest najbardziej z drżeniem używane słowo, które się tyczy tylko i wyłącznie naszego Boga. Używa wobec odlewu, który robią. To samo słowo potem jest użyte w wersecie siódmym. Przeczytam wam najlepiej werset siódmy, druga Mojżeszowa, 32:7. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza, zejdź na dół, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, dał upust swojemu zepsuciu. Wtedy Pan, to co, gdzie mamy tu, my mamy słowo Pan, czyli litery P-A-N. Tutaj w tekście hebrajskim jest J-H-W-H. Święte imię Boże. I on właśnie powiedział, że tam, gdzie Jego święte imię jest ogłaszane, nie ma żadnej prawdy. Czy nasze postępowanie czasem nie bywa takie? Tak, to wola Boża. Bóg mówi, ja nic nie mówiłem. Mówimy, Pan mi powiedział, Pan mi dał, Pan posłał, ale sami dobrze wiemy, że nie. Budujemy ołtarz naszych planów, wysiłków, pragnień, ogłaszając potem, jutro będzie święto Jahwe. Choć wiemy, że to nie ma nic wspólnego z Panem. Oto prosta droga do bałwochwalstwa. Znak, że straciliśmy fundament. I Bóg o tym powiedział w 32 werset, 8 werset. Szybko zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie odlew cielca, biją przed nim pokłony, złożyli mu ofiary i powtarzają, oto twoi bogowie Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Człowiek krzyczy, to Pan, a Bóg mówi, zboczyli. I kończąc, ostatnia myśl. Mojżesz stanął zatem w bramie obozu, to jest 26 werset, i wezwał. Kto po stronie Pana? Do mnie. I zebrali się przy nim wszyscy lewici. I synowie Lewiego pokazali, że szczerze chcą chodzić z Panem, możecie zobaczyć. Ta ich szczerość wobec Pana, ich poznanie zmienia wszystko i staje się początkiem nowej drogi. Wiara w kłamstwa, do których się będziesz sam przekonywał, to końcowy etap upadku. Czy masz dziś odwagę zrobić to, co zrobili w tej księdze? Wiecie, co zrobili? Przeszli przez własny obóz i bezlitośnie wyrżnięto wszystkich zdrajców. Czy masz odwagę dzisiaj przejść przez swój obóz, swój dom, swoje plany, swoje małżeństwo, swoje rodzicielstwo, swoją karierę zawodową? Ja absolutnie nikogo nie namawiam do wyrzynania ludzi, bo to jest morderstwo, któremu sprzeciwia się Bóg. Ale wyrżnąć i na zawsze zabić złe motywy, złe plany, bałwochwalcze źródła, wyrzucić ze swojego domu to, co ma coś wspólnego z magią, z kłamstwem, z czarami, z okultyzmem, z bałwochwalstwem. Czy masz odwagę przejść przez własny obóz, przejść z mieczem słowa, nie mieczem własnego zapału, ale słowa, powoli i jasno rozpatrzeć, kim jestem i co robię. Zniszczyć to, co może jest cenne, miłe, od lat obecne, ale dziś ci Pan pokazuje, to już nie jest twoje życie. Kiedyś to było może ważne, bo Pan był daleko. Dziś ja jestem twoim zbawicielem, a więc nic innego już nie jest zbawienne. Dziś ja jestem twoim lekarzem, twoim nauczycielem, twoim Panem, twoją światłością. Synowie Lewiego szczerze oczyścili obóz Pana. Czy masz odwagę? Powstańmy, by uwielbić Jezusa. Panie, chcemy szczerym sercem dzisiaj zwrócić się i bez żadnego polegania na naszych uczuciach, na naszym widzimisię, na tym, co nam się teraz zdaje. Panie, wyznaję Ci, że mam ogromne pragnienie otwierać Twoje słowo i oceniać moje myśli, moje uczynki, moje motywy, mój dom, moje małżeństwo, rodzicielstwo, pracę zawodową czy emeryturę. Wszystko to, co czynię, mój cały czas oceniać według światła Twojego słowa. Panie, prosimy Cię o największy dar, o mądrość zrozumienia Twojego słowa. Błogosławię dziś tych, którzy przyjęli ten chrzest. Błogosławię każdego, kto przyszedł na to nabożeństwo. Tych, którzy nas słuchali online, gdziekolwiek byli. Daj nam dziś odwagę. Nie z nienawiścią, słomianym zapałem, czy jakimś religijnym zapałem, ale z ostrożnością, ze światłem, z pochodnią Twojego słowa w dłoni, z mieczem Twojego słowa w dłoni, patrzeć na nasze życie przez cały ten tydzień, następne tygodnie, aż zawołasz nas do domu, gdzie już zawsze będziemy z Tobą. Oddajemy Ci chwałę i dzięki Ci za ten czas. Amen. Chwała Jezusowi.